Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw, zanim go poprosicie. Wy zatem tak się modlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Oto słowo Pańskie. Pan Jezus uczy apostołów tej pierwszej, chyba najbardziej znanej nam modlitwy, modlitwy Ojcze nasz. No właśnie, a kto nas nauczył tej modlitwy? Pewnie nasi rodzice. Może jakaś bardziej pobożna babcia? Pamiętamy, kiedy to miało miejsce? Chyba nie. Musiało to być bardzo wcześnie. Ja w każdym razie nie pamiętam, a moje najdalsze wspomnienia rzeczywiście już kojarzą, że klękaliśmy razem z rodzicami i z rodzeństwem do modlitwy i uczestniczyliśmy w tej modlitwie, a więc na pewno przed trzecim rokiem życia już chyba umiałem powiedzieć tę modlitwę. No niestety już nie mam możliwości się dowiedzieć, kiedy to było dokładnie. No rodzice już też niestety nie żyją, ale może po drugiej stronie się dowiem. W każdym razie bez wątpienia pamiętam, że jako dziecko bardzo mi zależało, żeby uczestniczyć w tej modlitwie dorosłych, żeby być częścią tego wielkiego wydarzenia, jakim jest spotkanie z Bogiem, rozmowa z Bogiem. Choć oczywiście dziecko rozumiało to zupełnie inaczej, że jest to coś bardzo ważnego dla rodziców, dla całej rodziny i koniecznie chcieliśmy w tym uczestniczyć. I pewnie tak samo musiało być w sercach apostołów, kiedy widzieli, kiedy modli się ich mistrz Jezus. Widzieli go, kiedy wcześniej wstaje, o wiele wcześniej niż oni, albo kiedy późno, kiedy wszyscy byli zmęczeni. On odchodzi jeszcze gdzieś tam w miejsca ustronne i się modli. Nieraz modli się przez całą noc. Widzieli skutki modlitwy Jezusa Chrystusa, kiedy uzdrawiał chorych, kiedy wypędzał demony. Wiedzieli, że modlitwa Jezusowa poprzedza każde Jego działanie. A więc Jego modlitwa musiała mieć moc. I oni mieli tego świadomość, że Jego modlitwa różni się od modlitw, które wypowiadali uczeni w Piśmie czy faryzeusz. I dlatego prosili: Jezu, naucz nas modlić. Chcemy modlić się tak samo jak Ty. I Jezus to czyni. Jezus nie tylko uczy ich na pamięć pewnych słów, które tak dobrze znamy, ale pokazuje równocześnie, jak ważna jest modlitwa. Sam daje przykład modlitwy. Uczy modlitwy, ale też koryguje błędy, które mogłyby się pojawić w trakcie naszej modlitwy. Mówi także, jak nie należy się modlić. I nieprzypadkowe jest to, że ta Ewangelia pojawia się już na samym początku Wielkiego Postu, w pierwszym tygodniu. Bo czas Wielkiego Postu ma być czasem naszego nawracania się, a nie ma nawrócenia bez modlitwy. Albo mówiąc inaczej, od jakości naszej modlitwy zależy nasze nawrócenie. To jest najważniejszy owoc dobrej modlitwy, nasze nawrócenie. A więc na samym początku Wielkiego Postu zadajemy sobie pytanie: a jak ja się modlę? Jaka jest moja modlitwa? Jakie są jej owoce? Jako ksiądz wiem, że nie bardzo lubicie tego rodzaju pytania, bo wtedy słyszę takie zdanie, opinie: no właśnie, no ksiądz przepytuje z modlitwy, bo księdzu to jest tak łatwo, księdzu to jest tak prosto, bo przecież wy księża to umiecie się modlić już od urodzenia i dla was to jest właściwie coś zupełnie naturalnego. No ale normalny człowiek to tak nie przepada za bardzo za modlitwą. Modlitwa go szybko męczy. No tak czasami się spotykam z takimi opiniami. I wielu ludziom wydaje się, że jest jakaś przepaść między kapłanami, a takimi właśnie ludźmi jak wy, że nam to przychodzi modlitwa łatwo, a wam przychodzi o wiele trudniej. A tymczasem jednak prawda jest zupełnie inna. Ksiądz też jest zwykłym człowiekiem. I to nie jest tak, że kiedy się modlimy, to zawsze fruwamy kilka metrów nad ziemią i że nic nas to nie kosztuje. Każdy, kto się modli, doświadcza różnego rodzaju trudności. Czasami to są rozproszenia, czasami to jest zmęczenie. I my dokładnie tak samo jak wy, musimy to w sobie jakoś przewalczyć. Musimy walczyć o czas na modlitwę, musimy na nowo ustawiać sobie priorytety każdego dnia, bo i nam wydaje się, że milion rzeczy jest ważniejszych niż czas poświęcony na modlitwę. Też musimy w pewnym momencie postawić sobie pewnego rodzaju ograniczenia, bo jeżeli ich nie będzie, to się okaże, że nie będzie czasu na spotkanie z Panem Bogiem. I my musimy walczyć z naszym własnym zmęczeniem. Są też sytuacje, kiedy człowiek po prostu na modlitwie zaśnie. I też zadajemy sobie pytanie, Panie Boże, czy ta modlitwa nie mogłaby być troszkę taka bardziej prosta? Czy to musi być aż tak bardzo walka? No właśnie. Zanim wstąpiłem do seminarium, to miałem takie wątpliwości, czy ja sobie poradzę z modlitwą. Czy to nie będzie dla mnie coś za trudnego. Jak wspomniałem, pochodzę z rodziny, w której modlitwa była zawsze obecna. Rodzice dali wspaniały przykład modlitwy. Uczyli nas tej modlitwy. I tej modlitwy też uczyłem się we wspólnocie parafialnej, uczestnicząc w różnego rodzaju działaniach. Czy to jako ministrant, czy w różnych duszpasterstwach, czy uczestnicząc także w pielgrzymkach, miałem okazję spotkać się z różnego rodzaju formami modlitwy i z ludźmi, którzy się modlili. I modlili się poważnie, i modlili się radośnie, i modlili się krótko, i długo, na różne sposoby. I pomimo tego, że ta modlitwa zawsze była dla mnie czymś bardzo bliskim, naturalnym, modliła się przecież niemalże cała społeczność tych stron, w których przyszedłem na świat, to jednak, kiedy przyszło to powołanie, przyszła też taka obawa. Czy ja sobie z tym poradzę? Czy ja będę potrafił się modlić? Przecież od kapłana oczekuje się trochę więcej. Mówi się o nim, że to jest mąż modlitwy. A więc jakim byłbym kapłanem, gdybym nie dał tego przykładu modlitwy? No i praktycznie, że ostatnie dni przed wstąpieniem do seminarium i spotkałem się z pewną siostrą zakonną, i podzieliłem się z nią takimi wątpliwościami, czy ja sobie poradzę z modlitwą. I ona powiedziała, że wiesz, ja też jak wstępowałem do klasztoru, miałam bardzo podobne myśli, czy ja sobie z tym poradzę. No bo siostry też się muszą dużo modlić. Ale wtedy ktoś mi podpowiedział, żebym brała sobie na adorację jakąś taką pobożną książeczkę i ja sobie właśnie taką książkę kupiłam, podała mi nawet konkretnie tytuł, On i ja. To są takie dialogi Pana Jezusa z pewną francuską mistyczką i powiedział, i tak sobie wybieram jedno zdanie, dwa zdania i mam materiał na adorację. I pomyślałem sobie, no to jest bardzo dobry pomysł, żeby iść na adorację z jakąś taką konkretną pomocą i że będę chciał zrobić tak jak ona. Jeżeli się uda, no to znaczy, że mam powołanie. Jeżeli to się nie uda, to znaczy, że nie mam powołania. No na szczęście się udało, bardzo szybko przekonałem się, że jeżeli tylko człowiek chce i otwiera serce przed Panem Bogiem i daje Mu swój czas, to Pan Bóg bardzo ułatwia nam modlitwę. Oczywiście muszą też być odpowiednie warunki, przestrzeń do tej modlitwy. Ale jeżeli to będzie, to wtedy modlitwa nie jest jakąś trudnością, ale jest dla człowieka prawdziwą radością, jest prawdziwą łaską. Ale myślę jednak mimo wszystko, że jako kapłan mam trochę lepiej. Dlaczego? Bo jednak zauważamy moc tej modlitwy częściej niż na przykład wy macie możliwość, chociaż nie zawsze tak jest. Ja myślę, że i kiedy modli się człowiek świecki, to też Pan Bóg pokazuje mu, jaką moc posiada modlitwa, która jest wypowiadana z wiarą. Ale na pewno kapłan niejako można powiedzieć, że z urzędu doświadcza skutków modlitwy, jeśli tylko chce je zobaczyć. To nie jest tak, że od razu zobaczyłem, jak bardzo potężna jest modlitwa, jak potężne jest to narzędzie. Ale Pan Jezus pokazywał stopniowo z każdym kolejnym tygodniem, miesiącem mojego kapłaństwa, że kiedy modlimy się z wiarą, to modlitwa zawsze działa, zawsze przynosi owoc. Jest dokładnie tak, jak czytamy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. A więc każde wypowiedziane słowo modlitwy, ono nie ucieka gdzieś w kosmos, w próżnię, ale ono jest mocą, mocą Bożą, która idzie i działa. To nie jest tak, że to gdzieś się rozprasza. To jest moc, to jest konkretna moc wycelowana w jakąś sprawę. I to jest zawsze moc skuteczna, jeżeli modlimy się z wiarą. Pamiętam taką sytuację, kiedy to była właśnie moja pierwsza parafia, się o tym przekonałem. Zawsze wiedziałem, że koronka do Bożego Miłosierdzia to jest potężna modlitwa, ale tylko to była wiedza. Doświadczenia jeszcze nie miałem. Wiedziałem też, że Pan Jezus obiecał, kto się będzie modlił nad umierającym człowiekiem koronką do Bożego Miłosierdzia, Pan Bóg da mu specjalne łaski, które pomogą mu przejść na drugą stronę. Będą ulgą i w cierpieniu, ale przede wszystkim w tej ostatniej, największej walce ze złym duchem. I zostałem właśnie wezwany do pewnej umierającej pani, która już była całkowicie nieprzytomna. Była wokół niej zebrana rodzina. No i zrobiłem to, co wtedy mogłem zrobić, czyli udzieliłem sakramentu chorych. Właściwie w tym przypadku to już, tak jak niektórzy mówią, ostatniego namaszczenia. Już Komunii Świętej nie była w stanie przyjąć. I widać było, że się strasznie męczy. Strasznie się męczy. Dosłownie tak, jakby ktoś ją niewidzialny atakował. I bardzo cierpiała. Dlatego po tym obrzędzie nie chciałem jeszcze odchodzić, tym bardziej, że rodzina mimo wszystko była przerażona stanem tej umierającej. I tak powiedziałem, że słuchajcie, to może pomodlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia. I tak jak zacząłem tylko odmawiać słowa tej modlitwy, zapraszając równocześnie najbliższych, żeby się modlili, to tak widziałem, jak stopniowo zmienia się twarz tej kobiety. To niezwykłe napięcie, które miała, ten ból, łagodnieje. Że tak jakby to zło, które gdzieś ją otaczało, po prostu zaczynało od niej odchodzić. Że na to miejsce przyszedł ktoś inny. Ktoś, kto przyniósł jej ulgę. Myślę, że to był sam Chrystus. I skończyliśmy odmawiać tę modlitwę, a okazało się, że ona przeszła na drugą stronę, że ona zmarła. Zmarła w wielkim pokoju, już nie w takich boleściach. Wielka, niesamowita moc tej modlitwy. Ilekroć odmawiam koronkę do Bożego Miłosierdzia teraz, to wiem, że chociaż nie stoję bezpośrednio przy kimś umierającym, ale modlę się w tej intencji, za jakiegoś konającego na ziemi, to dokładnie dzieje się to samo, co widziałem na swoje własne oczy. I możemy tutaj jeszcze wymienić wiele innych modlitw. Możemy się modlić w intencji na przykład kobiet, które wahają się, czy urodzić swoje dziecko. Możemy modlić się w intencji osoby chorej, a może już za jakiegoś zmarłego. I zawsze, zawsze ta modlitwa działa. Zawsze jest skuteczna. Pierwszą rzeczą, jaką chce nam szatan odebrać, to pewność tego, że ta modlitwa działa. Przekonamy się o tym po drugiej stronie, kiedy ktoś będzie się za nas modlił. Ile znaczy każde jedno wypowiedziane słowo naszej modlitwy, byleby w tym była wiara. Ale żeby ta wiara była, to potrzeba kilku bardzo ważnych rzeczy, po których możemy poznać, że rzeczywiście ta nasza modlitwa będzie działała. Opowiadał mi o tym pewien mój znajomy, przyjaciel, ksiądz egzorcysta, który opowiadał, jak to w trakcie jednego egzorcyzmu, bardzo trudnego, ciężkiego, obok niego zgromadziła się rodzina tejże zniewolonej, opętanej i modlili się razem o uwolnienie tej kobiety. I ta modlitwa trwała kilka godzin, wszyscy byli już zmęczeni, a tam żadnych skutków, nic się nie zmieniało. Jak ta kobieta cierpiała, tak cierpiała. Szatan robił z nią, co chciał. I w pewnym momencie ten ksiądz się zdenerwował, I tak powiedział na głos, co się dzieje, dlaczego tutaj się nic nie zmienia. I diabeł natychmiast odpowiedział przez usta tej opętanej osoby, krzyknął, bo oni nie wierzą. Tak pokazał palcem na całą tę rodzinę, bo oni nie wierzą. No właśnie, zabrakło tej modlitwy. I kapłan potwierdził, bo modlitwa tejże rodziny było takie szeptanie, poruszanie ledwie ustami. My na to nie zwracamy uwagi, jak to jest bardzo ważne, żeby z serca wypływa nasza modlitwa, że to musi być wypowiedziane z mocą. To także w czasie mszy świętej, kiedy na przykład uczestniczymy we mszy, jak odpowiadamy na wezwanie kapłana. Tam, gdzie ja pracuję na co dzień w różnych sytuacjach. Ostatnio to szczególnie często widzę na pogrzebach, gdzie, jak wiadomo, przychodzą ludzie, którzy tylko z nazwy są katolikami, że nieraz jest tak, że ksiądz sam sobie musi mówić i sam sobie odpowiadać. Pan z wami i nie ma komu powiedzieć i z duchem twoim. W górę serca nie ma komu powiedzieć, wznosimy je do Pan. Intonuję modlitwę Ojcze Nasz i sam muszę ją ciągnąć, bo nie ma komu mówić. Wszyscy usta zamknięte, po prostu nikt, tylko tam gdzieś może ktoś poruszy. I nieraz mówię, módlmy się wspólnie, mówmy głośno tę modlitwę. Nic, nie ma takiej opcji, żeby się ludzie włączyli głośno. Nie wiem, wstydzą się, nie wierzą, ale taka modlitwa nie działa. Jest nieskuteczna, na pewno jest znakiem braku wiary. Więc ja zawsze zwracam uwagę na to, że w czasie mszy świętej, w czasie wspólnej modlitwy, módlmy się głośno, módlmy się z mocą. Naprawdę ma to znaczenie, szczególnie kiedy modlimy się w ważnych sprawach. No i druga rzecz, czy jesteśmy obecni na tej modlitwie. Wielu mówi, że woli modlić się indywidualnie. No pół biedy, jeżeli modlą się indywidualnie, ale równocześnie nie zaniedbają tej najważniejszej opcji dla modlitwy, jaką jest modlitwa w Kościele, przy Najświętszym Sakramencie. Bo po to zostały zbudowane kościoły, świątynie. Po to tu jest obecny Najświętszy Sakrament, abyśmy modlili się razem z Jezusem Chrystusem. Modlili się przez wstawiennictwo świętych, tutaj przez wstawiennictwo Matki Bożej. To jest uprzywilejowane miejsce modlitwy. Jeżeli ktoś ma pod nosem kościół, ale nie wejdzie do tego kościoła, żeby się modlić i twierdzi, że on się będzie modlił w domu, to uważam, że z jego modlitw niewiele wyniknie. Że on nie rozumie, co to znaczy. Modlitwa wspólnoty, modlitwa w świątyni przy Bogu. Dzisiaj jest to szczególnie potężny problem, ponieważ wielu ludzi po tej tak zwanej pandemii nie wróciło do kościoła, wykorzystało okazję, aby się zwolnić z tego obowiązku wspólnotowej modlitwy. Mówią, że przecież wystarczy w domu, wystarczy transmisja i tak dalej. To nie jest takie proste. Kolejna rzecz, która jest taką swoistą pułapką zastawioną przez złego ducha dziś na wielu wierzących, to jest oczekiwanie, że jeżeli ja się modlę, to zawsze muszę odczuwać jakąś przyjemność, zawsze musi mi to sprawiać jakąś radość, bo jeżeli tak nie jest, to znaczy, że ta modlitwa nie działa. I to szczególnie zauważam u neofitów, czyli u tych, którzy się nawrócili, że oni na początku dostają taką łaskę od Pana Boga, że ta modlitwa jest naprawdę mocna, silna, że oni to odczuwają, potrafią się modlić wiele godzin, ale później przychodzi i musi przyjść taki moment oczyszczenia, kiedy oni nic nie czują na tej modlitwie i w pewnym momencie zastanawiają się, wręcz wpadają w panikę, co ja robię źle. Przecież kiedyś, jak się modliłem, było zupełnie inaczej. Teraz już nie jestem w stanie ani tak się skupić, ani tak się długo modlić. Nic nie czuję. No właśnie, jak to mówił ksiądz Pawlukiewicz świętej pamięci, że Pan Bóg to nie perfumy, modlitwa to nie perfumy, żeby je czuć. To nie o to chodzi, żeby za każdym razem odczuwać jakieś duchowe gilgotki. To nie są właśnie jakieś takie cukiereczki, które zawsze są słodkie i muszą być słodkie. No nie. Modlitwa i ta, która ma największą wartość, to taka, kiedy dosłownie nic nie odczuwamy. Kiedy po prostu nam się wydaje, że nie ma żadnego skutku, bo nic nie czujemy. A tu nie o to chodzi, żeby coś czuć. A wielu będzie robiło wszystko, żeby wybierać tylko tego rodzaju modlitwę albo tego rodzaju kościoły, msze, o gdzie się fajnie czują, gdzie jest przyjemnie, gdzie jest klimacik, gitarka i tak dalej. No nie. Wtedy szukamy siebie, swojej przyjemności. A tak naprawdę to my mamy szukać tylko i wyłącznie Pana Boga. I wtedy ta modlitwa jest czysta. Co jest jeszcze ważne, żeby nasza modlitwa miała jakąś intencję. Zawsze wzbudzajmy w sobie jakąś intencję, ilekroć zaczynamy się modlić. Tyle jest przecież różnych spraw. Ale czasami okazuje się, że te nasze intencje niekoniecznie są takie, które się Bogu podobają, które spotkają się z Jego odpowiedzią. Może ktoś zada pytanie, no to jakie są te najważniejsze intencje? Ta najważniejsza, która działa zawsze, którą zawsze Bóg wysłucha, to o zbawienie dusz naszych. Naszych dusz i ludzi, którzy żyją z dala od Boga. To jest pewna intencja, stuprocentowa, którą zawsze warto wymieniać. No i te intencje, które wynikają z miłości bliźniego, a więc o czyjeś nawrócenie, o czyjś powrót do zdrowia i tak dalej. Zawsze jednak na końcu mówimy, niech się dzieje wola Twoja, Boże. Bóg najlepiej wie, kiedy, w którym momencie, w jaki sposób wysłuchać naszej modlitwy. I to, co powiedziałem wcześniej, nigdy nie mieć wątpliwości, bo jak się zaczynają wątpliwości, no to trudno oczekiwać, żeby taka modlitwa działała. Pamiętam, bo mam taki przykład pewnej młodej kobiety, która już kilka lat chce powiedzieć, modli się o dobrego męża, ale ona tak naprawdę nie modli się o tego męża, bo ona mówi, że modlę się, ale nie wierzę w to, że Pan Bóg mi kogoś da. Bo jestem tak beznadziejna, że na pewno Pan Bóg mi żadnego dobrego męża nie da. Albo już moje lata już dawno przewinęły, więc na pewno Pan Bóg nie wysłucha mojej modlitwy. No i no nie wysłucha, no bo ona nie wierzy w to. Trzeba wierzyć. Trzeba w to wierzyć. Jak nie wierzysz, no to tak jakby ktoś zakręcił słoik i próbował nalać tam wody. No nic z tego nie będzie. Odkręć ten słoik, wtedy nalejemy do niego wodę. A ona jest zamknięta w środku, nie ma tej wiary. No i długie godziny może spędzać na modlitwie, ale z tego nic nie będzie. Nie wolno mieć żadnych wątpliwości. Pan Jezus też zwraca uwagę w dzisiejszej Ewangelii na kolejny ważny aspekt modlitwy, że trzeba mieć czyste serce, kiedy się modlimy. Tutaj konkretnie chodzi o przebaczenie. Jezus mówi, jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam nie przebaczy Ojciec wasz niebieski. To jest bardzo poważna przeszkoda, kiedy na przykład modlimy się za bliźniego, a w naszym sercu tkwi jakieś nieprzebaczenie, jakiś problem. To jest właśnie okazja, by ofiarować Panu Jezusowi swoje cierpienie, tą ofiarę, kiedy modlimy się za kogoś, kto nas zranił z tym pragnieniem, Boże, pomóż mi wybaczyć tej osobie. Chcę, żeby ona kiedyś też mogła znaleźć się w niebie. Bardzo ważna jest ta modlitwa serca, modlitwa przebaczenia. I myślę, że najmilsza modlitwa, jaką można ofiarować Panu Jezusowi, to wtedy, kiedy przychodzimy do Niego z czystej miłości. Tylko po to, żeby Mu dotrzymać towarzystwa. Można powiedzieć wręcz bezinteresownie. Znam też taką osobę, która tak często przychodzi do kościoła, do świątyni, adoruje Najświętszy Sakrament. Raz nawet do niej podeszłem i pytam, no to jaką modlitwę dzisiaj odmawiasz, bo ona wiem, że bardzo lubi pompejanki odmawiać i różańce. Ona mówi, nic, po prostu tak sobie siedzę, dotrzymuję Panu Jezusowi towarzystwa. Mi się to bardzo spodobało, że po prostu jest przy Jezusie. I to jest prawdziwa wiara i to jest prawdziwa miłość. Ktoś powie, no ale jeżeli nic nie mówisz, no to znaczy, że nic nie dostajesz, że nic się nie dzieje. Nie, no w tym przypadku dużo się dzieje. Już jej obecność jest modlitwą. Jest to coś niesamowitego. I też warto pamiętać, że modlitwa zawsze musi poprzedzać nasze działanie. Tyle spraw podejmujemy w naszym życiu, ale jeżeli jednak to będzie nieprzemodlone, nieoddane Panu Jezusowi, no to wszystko po prostu nie wyda żadnych owoców. Nic nie będzie z tego dobrego. Pamiętam, że w pewnej parafii był taki problem, że też niestety brakowało ludzi w kościele, coraz mniej ich było. I tak podjęto postanowienie w ramach pewnej wspólnoty, no, że coś musimy zrobić, żeby tych ludzi przyciągnąć do kościoła. No i podejmowano różne akcje. Ksiądz proboszcz pisał listy. Parafianie te listy roznosili po wszystkich skrzynkach, zapraszali, opisywali, co się dzieje w parafii, ale no żadnych owoców. I ten kapłan kiedyś modląc się przy okazji adoracji, nagle usłyszał, ale dlaczego nie modlisz się, dlaczego nie adorujecie w tej intencji Najświętszego Sakramentu? I jego aż tak coś obudziło. No właśnie. No my w tej intencji nie adorujemy Najświętszego Sakramentu. No i zaproponował tej swojej wspólnocie, będziemy codziennie adorować Najświętszy Sakrament. W tej właśnie intencji ustalono listę, godzina po godzinie i nagle okazało się, że ni stąd, ni zowąd zaczęły się pojawiać nowe osoby w kościele, których nikt się nie spodziewał. Powolutku, ale Pan Jezus przyprowadzał tych ludzi do kościoła. Taka była moc tej modlitwy. A więc nie ludzkie działanie, ale moc Boża i Boża łaska sprowadziły tych ludzi do kościoła. To było tak proste, tak bardzo proste, ale właśnie okazało się najbardziej skuteczne. I myślę też, że warto na końcu zwrócić uwagę na to, po czym poznać, że nasza modlitwa jest dobra. Poznajemy po tym, że człowiek, który dobrze się modli, przestaje skupiać się na sobie, na swoich problemach i kłopotach. Ale jego jedyną troską jest to, aby czynić jak najwięcej dobra. Po tym poznamy, że dobrze się modlimy, kiedy przestajemy skupiać się na sobie i na własnych problemach i kłopotach, a naszą jedyną troską jest czynić jak najwięcej dobra. Celowo powtarzam to dwa razy po to, żeby właśnie to dotarło do nas. No i też jeszcze jedna rzecz, o której warto tutaj powiedzieć. Ale to o tym mógłbym powiedzieć oddzielne kazanie. Tam możesz się sobie kiedyś tam albo odsłuchać w internecie, bo już mówiłem na ten temat kilka razy, albo ewentualnie doczytać w tej książce, którą tutaj proponuję od kilku dni, jak prowadzić dzieci do Boga. Że najlepszą rzeczą, jaką można dać dzieciom, to nauczyć je modlitwy. Bo tu jest dziś największy problem. To jest źródło, dla którego tak wiele dzieci, młodzieży przestaje wierzyć, chodzić do kościoła, bo nie było przykładu modlitwy. Może ktoś je nauczył tych formułek, ale nie było przykładu modlitwy i nie było wiary. I tak wielu rodziców później musi naprawdę cierpieć, przyglądając się złym wyborom swoim dzieci. Ale to niestety był owoc tego, że ktoś gdzieś zaniedbał ten przykład. Więc to jest najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić dla najmłodszych. Nauczyć je rozmowy z Bogiem. Pokazać, ile wiąże się z tym łask. Jak to się mówi, wiecznie żyć nie będziemy. I nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak potoczy się życie tych, których kochamy, szczególnie jeżeli tu chodzi o rodziców względem dzieci. Ale jeżeli nauczycie wasze dzieci modlitwy i wiecie, że wasze dzieci się modlą, to choćby miały w swoim życiu jakiś problem, jakiś kryzys, mogą nawet przez chwilę się zbuntować i od Boga odejść i przestać się modlić, to one wrócą do tej modlitwy. To możecie być pewni tego. Oni wrócą do Pana Boga, bo trzymały ten fundament, ten korzeń, który gdzieś tam w nich zawsze będzie obecny i do którego Pan Bóg będzie mógł się kiedyś odwołać, aby ich na nowo do siebie przyprowadzić. Najlepsza rzecz, jaką można zrobić dla swoich dzieci, nauczyć je modlitwy, dawać przykład modlitwy i modlić się za nie. Tego nigdy nie zaniedbajcie, bo tylko modlitwa może dzisiaj uratować to młode pokolenie. Wasza modlitwa i ich własna. Amen.